Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się, Barbara Miczko, obok mnie przy mikrofonie jest Piotr Maciejewski.
Dzień dobry.
Bo sięgać będziemy do literatury, a Piotr będzie pełnił rolę lektora. Audycję realizuje Irena Goszczyńska.
O te jeziora, co wokół rozlane, borów i lasów i ciszy potęga.
To, co się kocha, na zawsze zostaje. Otwarta przed nami do czytania księga.
Prezydent Bronisław Komorowski podczas konferencji w Pałacu Prezydenckim zatytułowanej Gdzie chcemy żyć? Krajobraz Polski uhonorował odznaczeniami państwowymi osoby zasłużone dla ochrony ładu przestrzennego, krajobrazu i środowiska. Krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej architektury odznaczony został profesor Jerzy Górawski, któremu serdecznie gratulujemy. Przypomnę, że jest on i architektem, i scenografem. Współpracował z Teatrem Laboratorium Jerzego Krotowskiego, a w Poznaniu ma swoją pracownię i w wielu miejscach możemy spotkać jego realizacje, bo to i kampus na Morasku jest jego dziełem, i Akademia Muzyczna, której rozbudowę zaprojektował, i pawilon uniwersytecki w Ogrodzie Botanicznym, no i Scena Nowa w Teatrze Polskim, to lewe skrzydło, i wiele, wiele innych prac. Wśród odznaczonych Złotym Krzyżem Zasługi znalazł się Mikołaj Pietraszak-Dmowski. Kim jest? Prezesem zarządu majątku Rogalin, z wykształcenia filologiem i historykiem sztuki, z zamiłowania i praktyki rolnikiem. Jest też niestrudzonym bojownikiem o zachowanie Rogalina w ramach Fundacji Edwarda Hrabiego Raczyńskiego. Odpiera zakusy deweloperów i ich popleczników, dba o kulturę rolną i ochronę rogalińskiego krajobrazu. Ochrona krajobrazu. Piękne odznaczenie. Za ochronę.
Tak, to bardzo miłe, że ktoś docenił moją pracę i w ogóle zauważył problem ochrony krajobrazu. Chyba po raz pierwszy prezydent Polski wręcza odznaczenia państwowe, dekoruje osoby, które zasłużyły się na polu ochrony krajobrazu. Kancelaria prezydenta, trochę wbrew prądom, jakie panują w Polsce, stara się zwrócić uwagę na potrzebę ochrony krajobrazu Polski, czy też różnych krajobrazów w Polsce, i stara się również przekuć to na regulacje prawne. Krajobraz jest czymś tak bardzo powszechnym i powiedzmy tak zewsząd nam towarzyszącym, że mnóstwo ludzi już go nie zauważa, nie postrzega go. Tak jak z powietrzem jest, ono jest niezbędne do życia, ale nikt o nim nie myśli.
Czym jest krajobraz?
To jest ojczyzna, to jest dziedzina, to jest to, co mamy po dziadach, to, co mamy po ojcach i to, co tworzy ramy dla naszego życia w kraju.
Majątek rogaliński do takich miejsc należy, bez wątpienia.
Majątek rogaliński jest bardzo niezwykłym miejscem, bo jest to miejsce w sposób naturalny, przyrodniczy, bardzo pięknie urządzony, że tak powiem, przez naturę. Mamy tutaj dwa różne specyficzne tereny. Teren wysoczyzn, czyli pól i lasów na wysoczyźnie, powyżej Doliny Warty. I ten słynny, najbardziej słynny krajobraz rogaliński, czyli łąki i pastwiska w Dolinie Warty z największym w Europie skupiskiem starych dębów. Te dęby istnieją dzięki Raczyńskim, którzy w połowie XVIII wieku zaczęli je chronić, gdy one były zupełnie pospolite, gdy takich dębów wszędzie było jeszcze mnóstwo. Ale wówczas ten geniusz, który w rodzinie Raczyńskich występuje co pokolenie, kazał im rozpoznać, że jeśli tego nie zaczną robić na tym stadium, to te dęby zanikną. Tak też się stało w całej okolicy. Poza tym Rogalin to jest siedziba jednego z najbardziej intelektualnych i zasłużonych, również społecznie, rodów polskich. a jednym z najwybitniejszych w Wielkopolsce. To byli ludzie, którzy mieli wzorce, najlepsze wzorce światowe, byli mądrzy, mieli możliwości, mieli środki ku temu i dlatego gospodarowali w sposób mądry i oszczędny na swoim majątku i nie zacierając tego, co przejęli, kupując majątek w 1766 roku, wzbogacali go, zachowując ślady przeszłości. W ten sposób w Rogalinie doszło do nawarstwień kulturowych widocznych w krajobrazie. To są stare aleje, to są zadrzewienia śródpolne, to są pola, ale również ta sfera, powiedziałbym, duchowa, niematerialna, jak nazwy miejscowe i to często nazwy związane z bardzo wybitnymi ludźmi, którzy żyli i tworzyli Rogalinę.
Mikołaj Pietraszak-Dmowski zaprosił w minioną niedzielę gości na koncert muzyki myśliwskiej do folwarku Rogalin. Koncert poprzedzony mszą hubertowską, która miała też niezwykłą oprawę muzyczną, nawiązującą do legendy patrona myśliwych i jeźdźców świętego Huberta.
Muzykę wykonywał zespół francuskiej muzyki myśliwskiej Trompe de Pologne przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie oraz zespół trębaczy myśliwskich Babrzysko przy Polskim Związku Łowieckim w Poznaniu.
Msza odbywała się w kaplicy w Rogalinie, a odprawiał ją ksiądz Wojciech Kazimierczak. Przy ołtarzu stało poroże z krzyżem.
Święty Hubert, kiedy był jeszcze młodzieńcem i paziem króla franciskiego Dietricha III, miał w czasie polowania ujrzeć jelena z krzyżem w rogach, który do niego przemówił, by zostawił pogaństwo.
Święty Hubert podczas polowania w Wielki Piątek w Górach Ardeńskich spotkał się z białym jeleniem, który miał promieniujący krzyż w wieńcu. To wydarzenie z 695 roku zmieniło zupełnie życie przyszłego świętego Huberta. W rogalińskim kościele stanęły też poczty sztandarowe koła łowickiego nr 20 i mosińsko-puszczykowskiego koła pszczelarzy. Byli sokolnicy, jeźdźcy. Wszystko to tworzyło uroczystą oprawę mszy świętej. Ksiądz Kazimierczak przypomniał, w jakim miejscu się znajdujemy.
Uczestniczymy we mszy świętej w świątyni nazywanej Maison Carré. Świątyni, która też przecież związana jest bardzo mocno z rodem hrabiów Raczyńskich, w podziemiu, sarkofag, w którym znajdują się nowoczesne szczątki.
Nagrywałam z daleka, stąd dźwięk nie jest najlepszy. Sięgnijmy więc do tekstu Anny Denis-Siemieniuk po kilka informacji o kaplicy pod wezwaniem świętego Marcelina, pięknie położonej na wzgórzu w Rogalinie.
Obiekt ten miał spełniać dwie funkcje: zlikwidowanej kaplicy dworskiej, a także mauzoleum grobowego. Raczyński poświęcił ten budynek świętemu Marcelemu, ale uczynił też z kaplicy swoisty hołd dla kuzyna Marcelego Lubomirskiego, żołnierza napoleońskiego, który poległ podczas oblężenia Sandomierza w 1809 roku. Świadczy o tym napis nad wejściem do kaplicy Divo Marcelino, czyli wielebnemu Marcelinowi, z pominięciem słowa Sanctus, czyli święty. Budynek kaplicy wzorowany jest na autentycznej rzymskiej świątyni z pierwszego wieku przed narodzeniem Chrystusa, zwanej Maison Carré, znajdującej się w Nîmes we Francji. Rogalińską kaplicę łączą z oryginałem zdobiące fronton kolumny, a także półkolumny porządku koryńskiego i rzeźbiony fryz zdobiący boczne elewacje. Różnice to okna we wschodniej ścianie, ołtarz, dolna krypta grobowa, a także żeliwne lwy u wejścia. Drzwi do kaplicy ozdobione są dwiema antabami, czyli uchwytami, i czterema herbowymi tarczami rodu Raczyńskich. Wnętrze utrzymane jest w stylu klasycystycznym. Do kaplicy i mauzoleum sprowadził Edward Raczyński prochy swoich przodków.
Ksiądz Kazimierczak poprowadził gości do krypty.
Proszę Państwa, jest dosyć nas duża grupa, prawdę mówiąc, ale chociaż parę słów Państwu opowiem, myślę, że też warto. Przed nami sarkofag, w którym jest pochowany hrabia Edward Raczyński, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, żyjący w latach 1891-1993. Spoczywa w tymże sarkofagu, zabalsamowany i oczekuje zmartwychwstania. A nad sarkofagiem napis: nie zmarnujcie niepodległości ponadczasowej. O hrabiu Raczyńskim nie będę opowiadał, ponieważ Państwo macie naprawdę wiele też informacji, a przejdźmy troszkę dalej. Spoglądajcie Państwo tylko pod nogi, ponieważ tak jak są filary, wystają takie betonowe stopy, żeby czasem o te stopy gdzieś się nie zahaczyć, nie przewrócić. W tych dwóch sarkofagach są pochowani dziadkowie prezydenta Raczyńskiego. Konstancja oraz Rogier Maurycy Raczyński, nigdy nie z angielskiego Roger. Panie Raczyńskie, córki prezydenta Raczyńskiego, bardzo są troszeczkę tak uwrażliwione, mówią nie z angielskiego Roger, tylko Rogier, jeszcze takie zmiękczone lekko. Kim był Rogier Raczyński? Rogier Raczyński był filozofem, myślicielem, prowadził dość bujne życie. Ten sarkofag przedstawia leżącego na łożu śmierci Rogiera Raczyńskiego, który miał łaskę pojednania się z Bogiem. Prawą rękę trzyma na swoim sercu, bo z lekkością serca duszy odchodzi z tego świata. Kamień, z którego jest zrobiony tenże sarkofag, jest pochodzenia włoskiego, jeden z droższych marmurów z Carrary. Proszę Państwa, gdy Państwo przemierzaliście ziemię włoską, jeżeli Państwo byliście we Florencji w kościele Santa Croce, kościele Świętego Krzyża, tam znajdują się płyty nagrobne słynnych Florentczyków i nie tylko. W głębi tejże świątyni, pierwsza od ołtarza głównego po lewej stronie w głębi kaplica, jest tam polski akcent. Kto jest pochowany? Zofia Czartoryska. I Zofia Czartoryska ma prawie że dokładnie taki sam sarkofag jak Rogiera Raczyńskiego. Replika sarkofagu Zofii Czartoryskiej znajduje się w Puławach. Gdy Państwo patrzycie na sklepienie, zwrócicie Państwo uwagę, że mamy taki zlepek styli, taki misz-masz stylu bizantyjskiego, koptyjskiego, arabskiego oraz późnego gotyku. To wszystko razem splecione i rzeczywiście bardzo ładnie wyglądające. Spoglądamy pod nogi, przechodzimy naprzeciw lewą ścianę.
Słuchamy muzyki z filmu Pan Tadeusz. Mickiewicz marzył o Polsce, o niepodległości. Prezydent Edward Hrabia Raczyński, wybitny dyplomata, znał jej ceny. Nie zmarnujcie niepodległości, powtarzał. Wirdiana Raczyńska.
No, Rogalin to jest dla nas cudowne miejsce. Ojciec tyle opowiadał. Dla niego to było najcudowniejsze miejsce na świecie. To był kraj lat dziecinnych. To było miejsce, gdzie z matką miał najbliższy kontakt. Chodził tutaj po ogrodzie, z nią rozmawiał o różnych sprawach. I w starszym wieku już bardzo źle widział. I czasami mówił, że leżał w łóżku i chodził sobie po Rogalinie. I wyobrażał sobie pokój po pokoju, po ogrodzie. Tak sobie marzył i tak sobie znowu ten Rogalin odtwarzał w pamięci.
Knieje. Do was ostatni przyjeżdżał na łowy, ostatni król, co nosił kołpak Witoldowy, ostatni z Jagiellonów wojownik szczęśliwy i ostatni na Litwie monarcha myśliwy. Drzewa moje ojczyste, jeśli niebo zdarzy, bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy, czyli was znajdę jeszcze? Czy dotąd żyjecie?
Pan Tadeusz Mickiewicza przybliża nas do tematyki myśliwskiej, której poświęcony był koncert na dziedzińcu majątku Rogalin. Pracownik stacji badawczej Polskiego Związku Łowieckiego, zapalony myśliwy, sokolnik i muzyk związany z zespołem francuskiej muzyki myśliwskiej, opowiadał licznie zebranym gościom.
Któż nie zna pana Tadeusza i słynnej sceny właśnie z Księgi Dyplomatyka Jułowej, koncert wojskiego na rogu Bawoli, pięknie opisany przez naszego wieszcza Adama Mickiewicza, tyle tylko, że on dosyć mocno pofantazjował w tym opisie, bo na rogu Bawoli de facto zagrać się nie da. W dzisiejszym naszym rozumieniu można na nim wydać kilka dźwięków. Jeżeli rzeczywiście był długi, centkowany, kręty jak wąż boa, mógł powiedzmy 2-3 dźwięki z siebie, to znaczy trębacz, mógł z niego 2-3 dźwięki wydobyć. Później, kiedy zastosowano metalowe ustniki, tych dźwięków może nieco więcej, ale tak czy inaczej rzeczywiście można było zabuczeć bardzo donośnie, że przekazywały dębą dęby i bukom buki. Ale i taką krótką prezentację przedstawił Łukasz właśnie, jak brzmi róg Bawoli. Tak mniej więcej robi Bawol. Oczywiście w zależności od długości i średnicy takiego instrumentu, ilość tych dźwięków była różna, ale tak jak mówię, 2-3. Bardzo ciekawie Jan Hrabia-Ostrowiuk w swoim dziele z 1618 roku Polowanie, myśliwstwo z Ogary, też opisujesz pierwsze sygnały, które grano właśnie na rogach Bawoli w porozumiewaniu się z psami, z ogarami. Między innymi sygnały, tam jeszcze nie było nut, tak powiedzmy dobrze opracowanych, sygnały zapisywano słownie. Między innymi pisze tak, jest też sygnał na upatrzonego. Każdy wie, jaki jest, nie masz o czym pisać. Tak podsumował sygnał na upatrzonego. Szanowni Państwo, wracamy do rogów metalowych i muzyka Walforsy francuska. Fanfara na cześć Marii Antoniny, słynącej z urody w swym czasie. No i ten utwór dedykujemy wszystkim paniom tutaj obecnym, ze szczególnym uwzględnieniem pani Natalii Gasperowicz, która była główną iskrą tego całego przedsięwzięcia, które mam nadzieję dobrze Państwo odbierzecie. La Marie Antoinette.
To mówił Henryk Mąka. Myśliwi odwołują się do utworów Juliana Ismonda, który żył na przełomie XIX i XX wieku. Był uczestnikiem rządowych polowań w Puszczy Białowieskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Współredagował czasopisma myśliwskie, wydał opowiadania, z których największą popularnością cieszyły się Wspomnienia myśliwskie i Moje przygody łowieckie. Julian Eismond pisał.
Gdziekolwiek spojrzymy w zamierzchłą przeszłość, dążąc tropami minionych stuleci, zawsze i wszędzie w mroku puszczy pierwotnej spotkamy mocarzy boru, żubry odyńce. Jak żywioł pełne nieokiełznanej, druzgocącej potęgi, przed którą drżało wszystko, las, zwierz, a nawet nieustraszony łowca. Królom tylko wolno było na nie polować, tylko królom, którzy byli najdostojniejsi wśród ludzi, tak jak one były najdostojniejsze wśród dzikiego zwierza. A wówczas wrzała walka dwóch potęg, ludzkiej i zwierzęcej, walka na śmierć i życie. I zmagały się tak dwie moce w puszczy dzikiej i groźnej, aż nie stało na ziemi naszej królów. Żubry przetrwały.
Instrumenty dosyć donośne, w dobrych warunkach, słychać je na odległość około kilometra. Granie na nich jest dosyć uciążliwe, wymaga dość sporo ćwiczeń. Są to instrumenty naturalne, podobnie jak rogi u kolegów. Nie ma tu klapek, wentyli, tylko rurka, w tym przypadku trąb francuskich, 4,5 metra. Jest od początku do końca i całą muzykę, które Państwo słyszycie, to praca w zasadzie całego organizmu, gdzie się może zmieścić powietrze wewnątrz, przepona płuca i tak dalej, i nasze usta. Dźwięk powstaje tu w maleńkim ustniczku, cała rura jest tylko głośnikiem do tego. No i tak te instrumenty pozostają do dziś tradycyjnie w niczym niepoprawiane.
Zespół francuskiej muzyki myśliwskiej stoi do publiczności tyłem. Dlaczego? Ano, bo taka jest sytuacja na polowaniu.
Dlaczego do tyłu? Otóż w takim polowaniu Barfors wyglądało to tak mniej więcej. Najpierw uciekał zwierz. Za zwierzem pędziła sfora psów. Za psami jechali dojeżdżacze psiarczykowie. Również pędzili konno, część na piechotę wspomagająca. A dopiero za nimi cały orszak podążał. I ci właśnie na przodzie obsługa polowania, tak byśmy powiedzieli, takimi trąbami dawali sygnały do tyłu całemu orszakowi, który był za nimi, co się dzieje w przodzie. Galopując na konia, trąby przełożone w ten sposób, żeby móc prowadzić konia, i w razie potrzeby w galopie również ściągano taką trąbę i trąbiono do tyłu. Oczywiście na takiej odległości nie każdą fanfarę można było rozróżnić, ale dlatego grało ją wielu. Powtarzano stopniowo, także po pewnym czasie cały orszak polujący wiedział, co się dzieje. A jakie fanfary i tak dalej, to za chwilę, żeby mniej mówić, a więcej grać. Następny utwór w dwóch technikach takich mieszanych, na mszy były one słyszalne. Technika forte, głośna, donośna, i technika radu, piano nieco łagodniejsza. W takim klimacie utworek La Vergalin w zielonym stroju. Ten utwór dedykujemy wszystkim, którzy chodzą w zielonych uniformach. Leśnikom, kolegom myśliwym, no wszystkim, którzy na zielono i blisko przyrody. La Vergalin.
Jedni grają tyłem, drudzy, jak zespół trębaczy myśliwskich Babrzysko, stoi frontem do publiczności.
Drodzy Państwo, mój serdeczny przyjaciel przed chwilą, Helium Mąka, opowiadał i tak trochę pokrętnie chyba tłumaczył, dlaczego stoją tyłem. Teraz wytłumaczę Państwu, dlaczego my przodem stoimy. Z prostej przyczyny, że jesteśmy towarzystwem lepiej wychowanym. Synowi polskiej dni. Kompozycja jest to rozbudowana fanfara na cześć Włodzimierza Korsaka, wspaniałego leśnika, myśliwego, pisarza, malarza, poety, i jemu poświęcona została ta fanfara. Synowi polskiej niej.
Włodzimierz Korsak, przyrodnik, wielki łowczy i pisarz, ma swoją ławeczkę w Gorzowie, gdzie osiadł po wojnie, opuszczając białoruskie kresy Rzeczypospolitej.
Włodzimierz Korsak, słuchaj, słuchaj. Gdy po raz trzeci zaskrzeczą żurawie, czas już gasić ognisko i spieszyć do kniei. Iść wówczas trzeba wolno i słuchać ciekawie, by jak najprędzej stanąć u szczęścia wieżei. Już głuszec się odezwał, drugi się obudził. Wstrząsnął sosny gałęzią, aż igliwie leci. Wnet też będzie klapaniem miłosny żar studził. Jeszcze chwila, gdzieś w głębi zatokował trzeci. Blada jutrznia zajęła już teraz pół nieba. Gwiazdy bledną gdzieś w dali, puchacz pochukuje. Do którego to głuszca wpierw podchodzić trzeba? Brak decyzji wszak często łowy nasze psuje. Lotem równym, przeciągłym słonka równo płynie. Chrapie głośno, trzykrotnie górą cieniej mruga. Kozioł szczeknął raz, drugi w nadbrzeżnej gęstwinie. Kędy w łozach pachnących przewija się struga.
Głowy z sokołami. Już około 1500 lat przed naszą erą w pismach Konfucjusza wspomina się o układaniu ptaków do polowań. Sokolnictwo powstało gdzieś w rejonach południowo-zachodniej Azji lub Bliskiego Wschodu, prawdopodobnie w kilku rejonach niezależnie od siebie. I też nie do końca wiadomo, jaka jest geneza samego powstania, dlaczego człowiek zaczął układać ptaki. Przez wiele lat twierdziło się, że z praktycznych potrzeb człowiek, nie mając jeszcze skutecznej broni czy sposobów polowania, podpatrzył, że ptaki drapieżne dosyć sprawnie łapią zdobycz, ptactwo przeważnie. No i zaczął je układać, żeby przy ich pomocy właśnie trochę mięsiwa gdzieś tam z lasu czy z pól wyrwać. Inni pojawiają się też teorie, że po prostu zwyczajnie tak jak dzisiaj fascynacja samymi ptakami, bo są to rzeczywiście przepiękne zwierzęta same w sobie. Dumne, dzikie, niezależne, daleko od człowieka, trudne zaobserwować w przyrodzie z bliższej odległości. No sam kontakt tak bliski z nimi zawsze daje duże wrażenie. Już na dworze Mieszka I Bolesława Chrobrego już również wspomina się o ptasznikach, czyli ludziach układających sokoły do polowań.
Podeszłam do pary sokolników, którzy trzymali drapieżne ptaki na rękach.
Joanna Szymczak.
Marcin Szymczak.
Oboje jesteście Państwo sokolnikami.
No, zajmujemy się tą dziedziną łowiectwa. Ja zawodowo też zajmuję się pracą z ptakami prywatnie albo też hobbystycznie.
Zajmuje się Pan sokolnictwem zawodowo, to znaczy?
No, poprzez metodę układania ptaków, czyli taki sam trening, takie samo wykorzystywanie ptaków drapieżnych, ich naturalnych zdolności lotnych, przylatywania do człowieka poprzez powtarzanie tych samych elementów. Wykorzystujemy to na takich miejscach, gdzie ptak drapieżny służy nam jako ptak do pracy. Tam, gdzie inne ptaki są zagrożeniem, ptaki, które przylatują w niektóre miejsca, jak lotniska, magazyny, śmietniska, tak jak pan Henryk wspominał, a nasze drapieżniki w sposób naturalny są wrogami przyrodniczymi, także możemy z nimi współpracować.
Mają ostry dziób.
Dziób, ale to tam poszczególne elementy, tu jest u sokołów jest tak zwany ząb sokoli, jastrząb ma zupełnie inną budowę dzioba, służy mu zupełnie do czegoś innego, bardziej do rozrywania mięsa, dziób sokoli do zabijania lub też do kończenia tego, co zaczął w powietrzu, czyli uśmiercenia swojej ofiary. Ptaki drapieżne, tak jak ptaki drapieżne, mają szpony, dzioby, zjadają tylko i wyłącznie surowe mięso. W przyrodzie nie ma nic gotowanego, pieczonego, także tutaj sama natura, sama przyroda.
Czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, żeby być sokolnikiem?
Samo zacięcie, dużo pasji, chęć poznawania przyrody, wszystkiego, co jest związane z łowiectwem, bo to jest jeden z elementów łowiectwa na co dzień. Jest to sposób zdobywania pokarmu dawniej. Dzisiaj to jest kultywowanie tradycji łowieckich, sokolniczych. Owszem, polowanie też służyć ma nam...
Wybiera się do lotu.
No, też by chciała już polatać, bo to jest jej godzina akurat, na której wychodzimy na trening, także też już tutaj ma...
Gdzie pan trenuje?
na łąkach, na otwartych terenach, tam gdzie ptaki w naturalny sposób poruszają się. To nie jest miejsce do latania z ptakami. Druty, kompleks domów, tutaj ten dziedziniec, no to nie jest takie dobre miejsce do treningu z ptakiem na pewno. To trzeba iść na ścianę lasu w przypadku jaszczębia, kiedy on lata z jednego miejsca do rękawicy, z drzewa na rękawicę, później przelatuje dalej. Sokół potrzebuje dużych, otwartych przestrzeni. Jest to ptak, który szybuje, krąży, lata dynamicznie na otwartym, dużym terenie.
Czy faktycznie nie zaprzyjaźnia się z człowiekiem?
To jest takie pójście na kompromis. Przyjaźni tutaj na pewno nie ma, tak rozpoznaje nas jako opiekunów, ale w żaden sposób się nie da go pogłaskać, nagrodzić jako to. On tego nie kojarzy jako nagrody, tak jak pies, pogłaskanie czy koń za wykonaną dobrą pracę. Tutaj jest pójście na kompromis. Ptak przychodzi do nas, dostaje coś za to i to jest wszystko.
Jakoś te ptaki drapieżne państwo nazywacie?
Tak, mają swoje imiona, na które kompletnie nie reagują. Nadajemy imiona tylko i wyłącznie na nasze potrzeby, żeby rozróżniać ptaszki.
Pani Sokół, jak się nazywa?
To jest Maja.
Aha, czyli to jest ona.
Ona, tak, Maja.
A tu jest jastrząb Jaśka, też samica jastrzębia, kilkuletnia już, z którą współpracuję. Właśnie, ale ona jest wykorzystywana tylko i wyłącznie do polowań w okresie sezonów, kiedy myśliwi normalnie polują na zwierzynę drobną. Ten ptak służy bardziej do pracy na lotniskach, na dużym, otwartym terenie. Nie jest rozpolowana, no bo by mogła czasami odlecieć. Mówimy o sokole tutaj w tym momencie, a jaszcząb to jest typowy łowca, z którym poluje na co dzień.
Posłuchajmy ponownie Juliana Ismonda, czyta Piotr Maciejewski.
Żywot łowiecki ma w sobie to niezrównanie rozkoszne, że jest cały stopniowym wcieleniem w życie i ziszczaniem się najczarowniejszych snów. Jawa zaś od tych snów bywa najczęściej stokroć jeszcze piękniejsza. Pierwszy lis to triumf przebiegłości młodzieńczej nad przebiegłością chytrego zwierza. Pierwszy dzik to już zdobycie ostróg rycerskich. Pierwszy kozioł w majowy poranek na leśnej polanie z podjazdu, niestrzelony, to pierwsze zwycięstwo w nas poety myśliwego nad młodym strzelcem. Pierwsze polowanie na wiosennym ciągu na słonki wieczorem to pierwsza schadzka miłosna myśliwego z dziewiczą przyrodą. Pierwszy cietrzewi tok to pierwsza nasza noc miłości z ukochaną naturą. A pod pieśnią głuszca, po raz pierwszy posłyszaną, następują zaślubiny na wieki wieków duszy myśliwskiej z duszą puszczy.
Koncertowi muzyki myśliwskiej w majątku Rogalin towarzyszyły prezentacje psów myśliwskich.
Proszę Państwa, mamy wyjątkową zupełnie tutaj kolekcję różnych hartów. Nie tylko, widzę, że oprócz hartów jest jeszcze tutaj jeden przedstawiciel ogarów, tropowców. Jest również kolega z posokowcem bawarskim. Różnica polega mniej więcej na tym, że psy posokowce idą po farbie. Jak Państwo wiedzą, pewną dziedziną języka polskiego, również naszym dobrem kultury, jest gwara łowiecka, język łowiecki, bardzo specyficzny, który zachował wiele archaizmów. I tam krew zranionego zwierza nazywa się farbą. Posokowiec to jest taki, który idzie po posoce, czyli właśnie idzie po farbie i tropi. Natomiast inną, powiedzmy, grupą psów myśliwskich są harty. Harty są również psami gończymi, tylko różnią się paroma cechami w typie swojej pracy i zachowania od ogarów. Mianowicie harty gonią milczkiem. Harty się nie odzywają, tak jak psy tropowce grają, szczekają, dają głos. Słychać wtedy tak zwany gon, czyli pęd za zwierzyną. Tak, harty gonią milczkiem. Jest jeszcze jedna specyfika, mianowicie posokowce, ogary były psami, które występowały w sforach, czyli w licznych stadach, które pracowały no, masowo, chciałoby się powiedzieć. Natomiast harty w tradycji zawsze występowały w tak zwanej smyczy. Smycz to para hartów. Psy muszą, harty muszą pracować, muszą polować w parze. Proszę Państwa, a teraz chciałbym poprosić koleżanki i kolegów z psami. Dzisiaj, jak wspomniałem, mamy pewną specjalizację w kynologii. Mamy mianowicie psy myśliwskie o określonym charakterze, psy gończe. I tutaj w pierwszej kolejności mój przyjaciel, ksiądz doktor Jan Słowiński, który jest zapalonym i wybitnym myśliwym, ze swoim towarzyszem, psem Morrisem. Oddaję mikrofon i proszę Jasiu, żebyś powiedział coś o Morrisie.
Bardzo mi miło, że mogę zaprezentować taką niezwykłą rasę psa. Jest to pies rasy francuskiej, która nazywa się Petit Bleu de Gascogne, czyli mały, niebieski, gończy, gascoński. Pochodzi z pogranicza Francji i Hiszpanii, Pireneje, Gascogne o południe Francji. To są psy, które były używane do polowań par force, także do tej muzyki z dużymi trąbami myśliwskimi bardzo dzisiaj pasował, znane ze swojego donośnego, tubalnego głosu. W Polsce rasa rzadka, ale pojawiająca się coraz częściej, bo są to psy niezwykle spokojne w domu i wybitnie zdolne łowiecko. Ten pies jest użytkowany jako pies tropowiec, jako gończe, trochę może za duży na dzika, ale też na pewno dałby sobie radę. Bardzo sympatyczna rasa. Dziękuję Państwu serdecznie.
To bardzo malowniczy pies o bardzo pięknym brzmieniu głosu. To jest, inaczej mówiąc po polsku, ogar, czyli pies gończy, który słynął z tego, że dzięki dosyć dużej kufie było pudło rezonansowe i po kniejach roznosiła się muzyka ogarów.
Aleksander Fredro. Polowanie. Nim do nas zawitały fryzowane głowy, ochoczo młodzież polska spieszyła na łowy. Tamto się nauczała, jak dosiadać konia, którego na arkanie przywiedziono z Błonia. Tam się wprawiała celno ze sztućca uderzyć, trwożnym okiem przepaści przed sobą nie mierzyć. Tam znosić niewygody, do pracy się wciągać, nie bać się deszczów, mrozów i strudów urągać. Taka do broni, konia, do niewczasów wprawna, pogromem nieprzyjaciół była kiedyś sławna. My, lubo nas dalekie karpackie niedźwiedzie lub z groźnym odyńcem sporu się nie wiedzie. Nie dla zyskania chwały, ani też dla wprawy polujmy, w polowaniu szukając zabawy. Kiedy więc piękny ranek, wiatr milczy w drzewinach, wzgórki już czyste, mgła jeszcze w dolinach, dalej w pole, dalej w bory, bierzcie smycze, bierzcie swory. Na koń dzielna młodzi, czas nam drogi, czas uchodzi. Lecz nim w strzemię włożym nogę, niechaj flaszka biegnie w koło. Zakropimy się na drogę, by żyć zdrowo i wesoło.
Mikołaj Pietraszak-Dmowski mówił o korzyściach, jakie wynikają dla gospodarstwa ze współpracy z myśliwymi.
Na przykład nie siejemy kukurydzy, a kukurydza jest powodem wielu strat, bo zostaje na polu na następny rok to, co się oberwie przy zbiorze i dziki buchtują, szukają tego rok później jeszcze. Więc te straty są w ciągu 2 lat. A poza tym z jednym z kół łowieckich jest bardzo dobra współpraca, z drugim trochę mniejsza, ale jednak myśliwi robią bardzo dużo, żeby zapobiegać szkodom. Przepisy nawet mówią, że rolnik ma obowiązek współpracy z myśliwymi w celu uniknięcia szkód. W związku z tym trzeba im zapobiegać i to się robi w różny sposób. My pomagamy naszym kolegom z koła łowieckiego, sąsiedniego, na przykład pomagając wywozić im do lasu jakąś karmę w zimie na tak zwane poletka czy pasy, które służą do powiedzmy zajęcia zwierzyny szukaniem pożywienia na granicy pól w lesie jeszcze, a nie szukania w polu.
W Rogalinie spotkałam różnych gości. Wielu z nich jest związanych z tą współpracą z tym miejscem.
Mariusz Nowak, moje nazwisko. Jestem właścicielem firmy Agro Nowak, też od nazwiska. No i jestem dzisiaj tutaj między innymi dlatego, na tym miłym spotkaniu wśród tylu ludzi, ponieważ współpracuję z panem Mikołajem, tutaj prezesem gospodarstwa w zakresie skupu płodów rolnych. Kupujemy pszenicę, rzepę, który tutaj tak dobrze rośnie.
Dobrze rośnie, tak?
Tak, bo pan Mikołaj, no muszę przyznać, jest dobrym rolnikiem. I już od paru lat, od 3 lat obdarzył firmę zaufaniem i odwrotnie. Bardzo dobrze nam się współpracuje, no ale też dlatego, że ma dobry towar, że nigdy nie ma problemów jakościowych. Także mamy taki handel z uśmiechem, ponieważ wszystko, co tutaj uzgodnimy sobie, zawsze jest dopięte na ostatni guzik. Współpraca, no, bez dyskusji na najwyższym poziomie. Chciałbym mieć takich rolników więcej i takiej współpracy. No.
I lubi pan tu przyjeżdżać, zdaje się?
Lubię tu przyjeżdżać, dlatego że jest tutaj wyjątkowa atmosfera. Nieczęsto bywam w takim towarzystwie, muszę powiedzieć, gdzie pośród rolników czy tutaj w branży rolnej można sobie porozmawiać też i trochę innych wartościach, o tym, co się dzieje na bieżąco u nas w kraju, trochę o historii, patriotyzmie, o tym, co dalej z nami, z rolnictwem, z naszym krajem. Także no, jest to wyjątkowe miejsce.
Rolnicy mają problemy w tej chwili?
No, w tym roku akurat mamy okazję obserwować bardzo duży spadek cen zbóż. Jak pani wie, w tej chwili z powodu tego embarga rosyjskiego nie można eksportować jabłek, warzyw, wielu towarów. Także faktycznie w tym roku jest taki pierwszy rok, gdzie te ceny są dużo niższe, ale po 3 latach wysokich cen można się było troszeczkę tego spodziewać. No, miejmy nadzieję, że już za rok będzie lepiej. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Czas jest niespokojny, wiemy, co się dzieje na wschodzie, są duże wahania cen. Dlatego też tutaj z panem Mikołajem jesteśmy w częstym kontakcie, bo dzisiaj można powiedzieć, rolnik nie ma wpływu na ceny, ale na szczęście ma jeszcze wpływ na to, kiedy sprzedaje. I ja właśnie, będąc w branży 16 lat, służę tutaj też we współpracy z panem Mikołajem, moim doświadczeniem, wiedzą. Pan Mikołaj jest bardzo zaangażowany, szukamy tych najlepszych terminów, żeby uzyskać jak najlepszą cenę. No i cieszę się, że to się udaje i że ta współpraca tak wygląda.
Prezydent Raczyński, tworząc fundację, przeznaczył majątek i zbiory na rzecz narodu polskiego. Dlatego powiernicy, zarząd fundacji uważają, że my tym dziedzictwem musimy się dzielić. I formą takiego dzielenia się ze społeczeństwem była dzisiejsza impreza, która miała zwrócić uwagę na pewną część naszego dziedzictwa kulturowego, na kulturę łowiecką, myśliwską, w tym najpiękniejszym wymiarze, czyli właśnie muzyki.
Prezydent nie polował.
Prezydent Raczyński polował.
Polował?
Polował. W młodości ja miałem w rękach jego notatniki, coś w rodzaju dziennika, pamiętnika, w którym wpisywał, gdzie był na polowaniu, na jakim miejscu w Rogalinie i co upolował. Ale ponieważ miał kiepski wzrok, a poza tym bardzo pracowity i zajęty w służbie dyplomatycznej, więc później już nie miał okazji, ale jeździł konno. Natomiast jego brat Roger był zapalonym myśliwym. Roger Raczyński, wojewoda, minister rolnictwa, późniejszy ambasador, był przedwojennym gospodarzem Rogalina, właścicielem majątku. I no cóż, nawet jeśli prezydent, fundator nasz nie był sam bardzo czynnym myśliwym, to myślę, że przede wszystkim cieszyłby się, że fundacja skupia społeczeństwo, skupia sąsiadów Rogalina.
Dużo ludzi,
tak.
Z samego Rogalina.
Byli też ludzie z Poznania, myślę, że z sąsiednich miasteczek. I jeśli tu przyjechali, to wszystko inne było pretekstem. Mieli przyjechać do Rogalina, nacieszyć się tym pięknym miejscem, wspaniałą pogodą i pamiętać o dziedzictwie, które w Rogalinie jest wielkie, ogromne.
Wszyscy wyjeżdżali raczej zadowoleni. Profesor Barbara Walna i Marian Walny.
Niezwykle dobry pomysł, bo poza możliwością spotkania się w warunkach takich przyrodniczych, pod gołym niebem, przy wspaniałej pogodzie, była też możliwość przeżycia mszy świętej w towarzystwie niezwykłej muzyki, co zupełnie zmieniało atmosferę. Była możliwość poznania tego kościoła, była możliwość poznania proboszcza, jego pasji, opowieści o historii tego miejsca. No i potem spotkania już tu w majątku Rogalin, który bardzo gościnnie nas przyjął. Bardzo dużo ludzi w różnym wieku, zarówno babcie z wnukami, jak i średnie pokolenie i na rowerach, i samochodami. Atmosfera takiego rozluźnienia, swobody, nie czuję się tej codziennej gonitwy, niezwykle miło.
No dla nas to spotkanie jest tym bardziej miłe, że szefa majątku Mikołaja Pietraszaka znamy od bardzo wielu lat. Ja go pamiętam jeszcze sprzed dobrych 20 kilku lat w Mosinie przy okazji właśnie jakichś spraw związanych z Łęgami. Gdzieś spotkaliśmy się na jakiejś dyskusji, burzliwej zresztą. No i od tego czasu tak znamy się, spotykamy, co jakiś czas dyskutujemy różne sprawy. I tutaj właśnie myślę, że on jest tutaj tak na swoim miejscu, że trudno byłoby wymyślić kogoś lepszego, który mógłby zawiadować tym miejscem, pracować na rzecz właśnie majątku, i mieć lepsze pomysły niż on.
Mikołaj Pietraszak-Dmowski, na dowód tego, że Edward hrabia Raczyński polował, przyniósł na zakończenie myśliwskiego spotkania niezwykłą pamiątkę po prezydencie, jaką otrzymał od jego rodziny.
To jest róg, ale najważniejsze jest to, co tutaj jest wygrawerowane.
ER.
To jest palcat.
Gospodarz jest z nami.
Pana prezydenta Edwarda Raczyńskiego. Palcat wykonany, myślę, że w latach 20. albo w 30. w słynnej firmie londyńskiej Brigg. Brigg jest słynnym producentem parasoli i lasek. Wykonuje również utensylia jeździeckie, tak jak ten palcat. Na tej srebrnej okówce jest monogram imienia i monogram nazwiska. ER, Edward Raczyński. I to jest palcat angielski do jazdy konnej i do polowań parfors z psami, który odziedziczyłem po panu prezydencie Raczyńskim. Państwo Dębińscy, czyli najstarsza z córek i jej mąż, rotmistrz Dębiński, po śmierci prezydenta stwierdzili, że to będzie najlepsza pamiątka po panu prezydencie dla mnie, bo nie dosyć, że to jest jeździeckie, to jeszcze łowieckie, bardzo piękny przedmiot. Ma uchwyt, rękojeść z obrobionego rogu. To jest róg jelenia, ale jelenia sika, jelenia indyjskiego. Kawałek trzciny i razem z tą klapką to jest palca.
I tak oto kończył się myśliwski dzień w majątku Rogalin.
Chcę jeszcze powiedzieć, że w języku polskim jest takie porzekadło, czy powiedzenie, które mówi i po harapie. To jest dokładnie to, co teraz ludzie mówią i po herbacie, albo i po zawodach. Po prostu jak ktoś za późno przyjeżdżał i już było po wszystkim, to mówiono i po harapie, bo już zwierzę upolowane, już nawet nie ma psów przy tej zdobyczy, bo zostały odegnane, więc i po harapie.
Takie znalazłam życzenia. Święty Hubert niechaj darzy w polu i kniei radością przygód i serce myśliwego obudzi zachwytem najpiękniejszych przeżyć, wzruszeń i nadziei. Krzysztof Szpetkowski napisał takie miłe życzenia, a my czego życzymy myśliwym?
Celnych strzałów, ale i nie przesadzania z tymi polowaniami, bo bardzo wiele gatunków zwierząt niestety wymiera.
Kończymy spotkania z kulturą, kłaniamy się. Audycję realizowała Irena Goszczyńska. Czytał teksty Piotr Maciejewski.
Z przyjemnością.
Całość przygotowała Barbara Miczko-Malcher.